Bogusław X żył na przełomie XV i XVI wieku, został zapamiętany jako wybitny polityk i reformator, a przede wszystkim zasłużony władca, który wprowadził księstwo pomorskie, państwo gryfitów, epokę nowożytnych przemian gospodarczych, a także społecznych. W ubiegłym roku minęło 500 lat od jego śmierci. Dziś ukazała się nakładem Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pierwsze współczesne wydanie unikatowego dokumentu z kancelarii książęcej Bogusława X Wielkiego, zatytułowane Inwentarz spuścizny księcia Bogusława X Wielkiego z lat 1523 roku i 1524 roku. Inwentarz dostarcza bezcennych informacji na temat doczesnego majątku księcia, będących w jego posiadaniu oszczędności, biżuterii, ubrań, broni, a także innych wyrobów rzemieślniczych. W studiu Monika Adamowska, rzecznik prasowy Zamku Książąt Pomorskich, chociaż twoja rola rzecznikowania jest strasznie poszerzona. Dobry wieczór.
Marika. Dobry wieczór.
No tak to jest, że jak się chce być dobrym rzecznikiem, to trzeba swoją wiedzę ciągle, trzeba wszystko wiedzieć.
Tak.
I to by się to udaje doskonale w ostatnich czasie robić. Jest z nami także profesor Jerzy Grzelak, który napisał wstęp, transkrypcję, a także przełożył ten spis, inwentarz, dlatego, że on jest, panie profesorze, chyba po łacinie, tak? Czy był po niemiecku?
Dobry wieczór. Łacińskie są, powiedzmy, niektóre drobne, kilka wkrętów,
stawki.
Ale generalnie wstawki. Ale generalnie jest po niemiecku, w jego odmianie dolnoniemieckiej, tak zwanej.
To czyli takiej trochę trudniejszej, tak?
Zakończyłeś
starej już.
Zdecydowanie, tak? Bardzo starej.
I jest także z nami redaktor naukowy, doktor habilitowany Rafał Zimiński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Proszę państwa, ja chciałam dzisiaj oczywiście samo wydanie tego pięknego inwentarza, zresztą kolejnego po inwentarzu Jana Fryderyka. No to jest piękna książka, bardzo ciekawo ilustrowana, o tym jeszcze o samym edytowaniu powiemy, ale ja bardzo chciałam dzisiaj porozmawiać o tym, że Zamek Książąt Pomorskich w ciągu ostatnich lat, myślę, że nawet po tej katastrofie budowlanej, zwiększył to, że zajmuje się, chociaż przedtem też tak było, zajmuje się przede wszystkim dawnymi mieszkańcami zamku. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli skąd, kto tu kiedyś był, jak tu się kiedyś żyło. Ja pamiętam, i to mnie się wydaje, że to była jakaś, kiedyś myślałam, że to może nawet i sen, ale w latach 70., na początku lat 70., wydaje mi się, że była mała komnata, która pokazywała, jak to mogło wyglądać. Jako dziecko tam wtedy w Zamku Książąt Pomorskich byłam oglądałam to i potem przez lata mi tego brakowało. Już potem, jako dorosła kobieta, myślałam sobie, że fajnie by było, gdyby trochę więcej tych dawnych właścicieli w zamku było, i rzeczywiście zamek od paru lat robi bardzo dużo na ten temat.
Tak, i po tej ostatniej modernizacji, która była zakończona w 2015 roku, zamek miał takie komnaty, już prezentował jakieś namiastki, ale mam dla pani, dla państwa bardzo dobrą wiadomość, jeszcze nie zdradzę wszystkiego, ale mam nadzieję, że po zakończeniu trwającej teraz inwestycji jeszcze bardziej będziemy mogli poznawać gryfitów, ich rzeczywistość. Przygotowujemy specjalną nową wystawę, ale tylko tyle na razie mogę powiedzieć.
Myślę, że to jest nam wszystkim bardzo potrzebne, ale żeby to się mogło zdarzyć, żeby ta wystawa nie była tylko zbiorem przypadkowych artefaktów, takich, które nam się podobają, to potrzebne są właśnie takie wydania książek. Jednego inwentarza, drugiego inwentarza, opowieści o jednym władcy, o drugim badaniu, żeby to nie była tylko legenda, ach, był u nas Bogusław X, co do Ziemi Świętej kiedyś się wybrał, ale chodziło o to, żeby przez te pamiątki, które pozostały po nim, nie tylko artefakty, ale też pamiątki piśmienne, no bo myślę, że inwentarz możemy tak spokojnie nazwać, żeby one mówiły nam więcej o władcy. No i rzeczywiście, i tutaj zwracam się do pana Jerzego, ten inwentarz to nam daje. To nie tylko dzisiaj piękna książka, którą mamy w ręku, a jesteśmy estetami także współcześnie, ale ona ma swoją wiedzę bardzo istotną. I co ona nam mówi?
Inwentarz został sporządzony zaraz po śmierci Bogusława X przez urzędników dworskich. Dworzan został zabezpieczony, bo znamy z historii różne takie sytuacje, że władcy byli okradani po prostu poprzez...
No proszę państwa, to jest ludzkie, to do dzisiaj się dzieje. Ktoś umiera i pewne rzeczy z jego domu giną, a co dopiero taki władca, który zresztą, jak się okazało z tego inwentarza, to tak wynika, wcale taki biedny nie był, zresztą był zaradny, dość długo żył, miał szczęśliwe życie, więc jeździł po świecie, dużo rzeczy zwoził i to tam widać.
No i dzięki temu tej przytomności, zresztą...
I lojalności.
Zresztą nie mamy żadnych śladów w przyszłości potem, żeby jakiejkolwiek przy innych, czy przy Janie Fryderyku na przykład, tak, żeby doszło do takiej sytuacji. Tutaj ta lojalność ze strony
krótko
dworu
mówiąc,
była...
mieliśmy porządne dwory, gryfici mieli.
Tak, więc ten majątek zabezpieczono i oczywiście zabezpieczenie to jest jeden etap tylko jakby spisania tej...
No ale to dobry początek,
tak,
prawda?
To jest dobry początek. No i potem przystąpiono, spisano ten inwentarz, czyli to wszystkie, te wszystkie przedmioty, które do niego należały. Niestety, o ile w przypadku inwentarza Jana Fryderyka, który wydaliśmy rok wcześniej, inwentarz zawiera też całą taką historię, jak procedurę, tak, jak ona się odbywała, jak wędruje ta komisja inwentaryzacyjna z komnaty do komnaty. Wiemy, gdzie
ale
się...
Ale też, proszę państwa, powiedzmy, że jednak Jan Fryderyk jest po Bogusławie X.
Tak.
A skoro jest po Bogusławie X, to jakbyśmy dzisiaj współcześnie powiedzieli, stworzyły się pewne procedury. Być może przy Bogusławie X ich jeszcze do końca nie było, tak?
Wydaje się, że już były. Że jednak były, ponieważ w 1497 po śmierci matki Bogusława X w odległym od Szczecina Słupsku sporządzono również taką procedurę, przeprowadzono, zabezpieczono jej majątek i spisano. Czyli z tego wiemy, że taka procedura już musiała się wykształcić, aczkolwiek w samych inwentarzach nie mamy po niej śladu.
Co to nam mówi, panie doktorze, panie profesorze, co to nam mówi o Bogusławie X? Dzisiaj w czasie konferencji bardzo bogatej mówili państwo nam, że między innymi były monety. No i tak sobie taką tezę postawiliśmy. Dzisiaj trochę żartobliwą numizmatykiem był? No chyba niekoniecznie, chociaż kto to wie, może... protoplasta takiego hobby.
No w średniowieczu mamy informacje o wielu władcach, którzy byli zbieraczami wielu różnych, czasami dziwnych przedmiotów, takich jak chociażby jednorożce albo fragmenty jednorożców. Chociaż
no,
należałoby
fragmenty,
to
nie?
Tak, wziąć w cudzysłów, bo jednorożec to zwierzę mityczne, które nie istniało, ale wierzono w średniowieczu, że jest to rzeczywiste stworzenie Boże i można taki ząb jednorożca sobie kolekcjonować i przykładów tych jednorożców mamy sporo. Natomiast u Bogusława X mamy rzeczywiście dosyć pokaźny zbiór monet. Te monety wynikały nie tylko z jego pasji kolekcjonerskiej, ale także z pragmatyzmu. Bogusław X otrzymał od Maksymiliana I, króla rzymskiego, podczas pobytu w Innsbrucku przywilej na bicie tak zwanego guldena, czyli złotej monety. I prawdopodobnie, jak przypuszcza pan Jerzy Grzelak, prawdopodobnie chciał sobie jakoś rozplanować to bicie monety.
Chciał mieć własnego guldena, tak?
Chciał mieć własnego guldena, ale chciał zobaczyć, jak wyglądają inne monety tego typu. Stąd między innymi złota moneta króla Portugalii Alfonso Afrykańczyka, tak zwane złote cruzado, ale także wiele, wiele innych monet, nie tylko bitych przez władców średniowiecznych, ale także będących w obiegu w Rzeszy Niemieckiej przede wszystkim, czy w Skandynawii. Tak więc były to względy pragmatyczne przede wszystkim, jeśli chodzi o monety, ale były też może nie w takim wydaniu kolekcjonerskim, kim bym powiedział, ale też pewne przedmioty o charakterze powtarzalnym, jak na przykład pierścienie, których Bogusław X naliczyliśmy około 44 pierścieni. z różnych kruszców, z różnymi kamieniami szlachetnymi, diamentami, szmaragdami, rubinami, topazami.
To nie było tak, że w średniowieczu właśnie nie tylko kobiety, ale mężczyźni przede wszystkim tak. Władcy nosili chętnie i namiętnie, bym powiedziała. No 40 to jest dość duża kolekcja, prawda?
44, tak, tak, no. Ale one nie tylko służyły ozdobie, nie tylko podkreślały prestiż i przepych władcy, ale także niektóre pierścienie były zaopatrzone, czy posiadały kamienie, byśmy powiedzieli, o charakterze leczniczym, albo jest...
Albo wierzono, że mają,
że mają takie właściwości wykrywania na przykład trucizn w winie, czy na przykład w sposób magiczny odpędzały choroby wszelkiego rodzaju. Tak więc Bogusław X miał na przykład kamień, w którym był fragment kości łosia. Poroża łosia. Także wierzono w tym okresie, że jest to skuteczny właśnie taki przedmiot, amulet, który chroni władcę przed różnymi niebezpiecznymi sytuacjami.
No, ja myślę, że to akurat nie jest nic dziwnego, bo do dzisiaj takie pierścienie może nie duże i wielkie i się nie wszyscy przyznają, ale one mają też taki charakter. Czy jeszcze są, na przykład dzisiaj panie Jerzy powiedział mi, że też było dużo ubrań, znaczy on miał w swoim spisie ubrań, no jednak potrzebował trochę tych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wyjściowych odzieży, którymi się mógł przeodziać, a w związku z tym jakaś broń, jakaś brosza, jakieś ozdoby, to tego sporo musiało być.
Nie podam w tej chwili dokładnych liczb.
Samych liczb.
Tak, ale...
W spisie są, w inwentarzu.
W spisie są zdecydowanie i znowuż odwołam się do inwentarza późniejszego. W porównaniu z Janem Fryderykiem, to prezentuje się to ubogo, ale...
Ale to ubogo to nie znaczy, że są 3 czy 4, tylko trochę więcej,
tak,
prawda?
Ale można by powiedzieć, że teraz mi przyszła taka myśl do głowy, że chyba mamy do czynienia w tym przypadku w inwentarzu Bogusława X z oficjalnymi strojami, tak? Że jednak mamy tutaj podejrzenie z profesorem Siemińskim, że ten inwentarz nie uwzględni całego majątku, to znaczy nie zachowały się inwentarze pozostałego majątku. I tu mamy do czynienia z tymi najbardziej wartościowymi przedmiotami, za takowe uznał członkowie najbliższej rodziny i doradcy, urzędnicy dworscy, więc myślę, że właśnie to, co widzimy, no aczkolwiek jest tam chyba 22 koszule są, także to...
Z bortami, z pereł.
Tak, więc no i też mamy dużo nakryć głowy, tak? Takich specjalnych biretów, czepców, to jakieś musiało być w pewnej konfiguracji razem stosowane. Najpierw czepiec, potem biret i one też były bogato zdobione. Wiąże się to, jest taka koncepcja, że książę wyłysiał nas w wieku już tak dojrzałym i to miało jakoś maskować, ale jak analizujemy jego zachowane podobizny, aczkolwiek niewykonane w czasie, kiedy żył, tylko znacznie później, ale powiedzmy, myślę, że można przyjąć, że wykonano je według wskazówek osób, które pamiętały go, mogły go pamiętać, na przykład jego syn Barnim IX, który zmarł 50 lat później, po śmierci ojca, więc mógł pamiętać, jak ojciec nosił te przedmioty, więc myślę, że to są przede wszystkim te elementy stroju reprezentacyjnego i towarzyszące mu różne inne przyległości, czyli broń na przykład paradna.
No to teraz już wiemy, po co tak naprawdę Zamek Książąt Pomorskich wkłada wiele energii w takie tu właśnie zebraniu ekipy, która przetłumaczy taki spis, potem żeby to ładnie wydać, ale też skomentować, bo proszę Państwa, ja tutaj mamy przed sobą egzemplarz i on jest nie tylko, tak jak powiedziałam, pięknie wydany i ma dużo pięknych rycin, że wiemy tak naprawdę, w jakim czasie jesteśmy, możemy sobie to wyobrazić, ale on też ma komentarze. Więc ja myślę, że ta opowieść służy Wam właśnie do tego wszystkiego, o czym tylko delikatnie wspomniałaś na początku, że jeżeli będziemy budować jakąś przestrzeń związaną z grafitami, no to ona musi być jednak poparta, wiem, że zamkowi na tym zależy, no pewne fakty historyczne. No taki spis jest ewidentnym faktem historycznym.
Tak, tak. I we wszystkich naszych publikacjach wielką wagę przykładamy do tego opracowania naukowego właśnie po to, żeby czytelnik współczesny mógł zrozumieć, co to było, bo tak jak pan profesor wspomniał choćby o tym jednorożcu, ja tak naprawdę dopiero teraz się dowiedziałam, jak realny był ten jednorożec i co to było. Ale tam są też przepisy, które mówią, kto to był, gdzie to było. Podobnie jak w Kronice Friedeborna, tak naprawdę przez to opracowanie my po prostu nagle znajdujemy się w Szczecinie tamtego czasu. To jest dla nas ważne, bo ten czytelnik musi tak troszeczkę poprzez ten opis dostać fotografię, którą zrozumie. Ale my nie tylko przez publikacje staramy się tak działać, bo w ten rok Bogusława obchodziliśmy w ubiegłym roku, w tym roku i staramy się przez różne formy pokazywać gryfitów. Publikacje to jest jedno. Mieliśmy fantastyczne konferencje naukowe międzynarodowe, gdzie badacze ze Szczecina, ale też z Polski spotykali się z badaczami z innych krajów. Bardzo ciekawe jest teraz obserwować, jak nawzajem się cytują, przywołują, korzystają z tego dorobku, ale też świetne były te ich dyskusje, kiedy oni tam się spierali i kiedy nagle otworzyło się takie właśnie takie zrozumienie wzajemne i mam nadzieję, że te kontakty też będą na przyszłość jakoś tam owocować, ale też robiliśmy takie, ta publikacja to jest jedna, wcześniej wydaliśmy krótki folder, który w takiej skróconej wersji przedstawił sylwetkę Bogusława, tutaj autorką była pani dr Monika Ogiewa-Sejnota. We wrześniu, przypomnę, wspólnie z księżnicą wydaliśmy tragikomedię o wyprawie do Jerozolimy Najjaśniejszego Księcia Pomorskiego, czyli ten pierwszy dramat, jaki ukazał się. I tutaj na przykład zrobiliśmy też taką inscenizację z pomocą szczecińskich aktorów, która naprawdę była zachwycająca, ale mieliśmy też takie lżejsze wydarzenia, jak na przykład majówka na zamku księcia Bogusława, gdzie poprzez zabawę dla całych rodzin pokazywaliśmy, wydaliśmy serię gadżetów, wydaliśmy serię podcastów, której słuchają ludzie na całym świecie, znający język polski, do nas piszą, kontaktują się. Często to są albo dawni Szczecinianie, albo potomkowie ich, którzy mówią, no fantastycznie byłem kiedyś, moi rodzice stamtąd pochodzą, jak świetnie, że możemy posłuchać o tym naszym mieście, o jego historii. Wydaliśmy, przygotowaliśmy specjalną pieczęć, bo o dziwo dzisiaj też wielu ludzi, turystów, to są kolekcjonerzy odcisków pieczęci, więc też pomyśleliśmy o nich. A w końcu takie drobne rzeczy, jak widokówki czy gadżety, na przykład skarpety nie do pary, czy książeczki dla dzieci, czy zeszyty dla dzieci. Więc staramy się na różny sposób pokazać, że to jest fajny region i że to jest fantastyczna historia.
Ja, proszę państwa, no przecież niektórzy z nas podróżują po całym świecie i przywozimy jakieś takie, mówiąc szczerze, mało znaczące dla nas przynajmniej gadżety, ale jeżeli one mają jakąś własną historię, to z miejscem to lepiej niż jakiś magnes, który nic nie mówi, tylko coś, co jest jakoś bardziej namacalne. Zresztą ja myślę sobie, że skoro Anglicy mają, oczywiście tam mają długą żyjącą monarchię, no oni się tym strasznie interesują, przeżywają. Ja nie twierdzę, że my zaraz będziemy się tak gryfitami w ten sposób ich przeżywać, ale ja myślę, że bardzo dobrze, żebyśmy nie znali tylko z gryfitów no jakby niedoszłą księżniczkę, czyli Sydonię von Borki, tą całą jej historię, tylko żebyśmy jednak, i to się przez ostatnie lata udaje, ja też widzę w mojej pracy zawodowej, że ja coraz więcej na ten temat wiem dzięki wam, przychodząc na spotkania, czytając książki, które wydajecie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć takich własnych książek, z którymi się można osobom, które do nas przyjadą, jakoś pochwalić, ale my się też przez to inaczej czujemy. Ja myślę, że ten zamek jest zupełnie inny, kiedy my wiemy, że tam gdzieś po tym jednym czy drugim korytarzu mógł chodzić to Bogusław, to Jan Fryderyk, że oni mieli takie upodobania. I wracając do tego inwentarza, myślę, że tam są na pewno takie drobiazgi, które mogą nas zaskoczyć. Na przykład mówiliśmy dzisiaj, też rozmawialiśmy o relikwiarzach. Znaczy one może nie zaskakują, ale one świadczą o jednak pobożności. Czy to tylko pokazanie swojego miejsca na świecie, zbieranie tych bardzo cennych przecież relikwiarzy?
Z motywacji możemy się domyślać, natomiast byli też i tacy władcy w średniowieczu, którzy byli namiętnymi zbieraczami relikwii. Tutaj wspomnieć należy chociażby cesarza Karola IV, który żył w XIV wieku. Akurat w świetle tego inwentarza Bogusław nie wydaje się być właśnie takim kolekcjonerem relikwii.
Ale kilka cennych elementów.
Tak, ale możemy przypuszczać, że drzewo Krzyża Świętego, jedna z najcenniejszych relikwii.
Ale chciałam, proszę Państwa, powiedzieć, że to nie jest tam kawałek drzewa. To jest naprawdę jakaś malutka igiełka. To tak, tak z reguły te relikwie, że wyglądały. No chyba, że się było królem Francji i się miało, jak to się mówi, większy kawałek.
Tak, tutaj w przypadku Bogusława X była to pewnie jakaś drzazga, jakaś mała cząstka, czy bardziej fachowym językiem mówiąc partykuła. Ale no nie wiemy, skąd Bogusław X miał tę cząstkę relikwii. Być może nabył ją w Ziemi Świętej podczas pielgrzymki, a być może w posagu do domu Gryfitów wniosła tę relikwię pierwsza małżonka Bogusława X, Małgorzata, bo wiemy, że między innymi margrabia Fryderyk II taką relikwię posiadał. Tak więc była ona szczególnie cenna i na Pomorzu potwierdzonych jest przynajmniej dwie takie relikwie, partykuły. Tak więc no jedna to jest właśnie Bogusława X, a druga w klasztorze Norbertan w Pudagla na Uznamiu.
Może niektórzy się oczywiście mogą dziwić, ale też przypomnijmy, proszę Państwa, tutaj na naszych terenach, bo to już jest czas reformacji, kiedy Bogusław X odchodzi, ale to jeszcze nie jest czas reformacji na naszych ziemiach. Dopiero za, tak, bodaj 10 lat, czyli w 1533, dopiero reformacja, że tak powiem, zagości, no i wtedy te relikwie jakby trochę tracą swoją może nie tyle co znaczenie, no moc bym powiedziała.
Zostaje zakwestionowany kult świętych przez Marcina Lutra i tym samym
no nie dziwimy się, jak można było kupić, które, tak jak to u Sienkiewicza chyba, tak? Jakby drabinę, znaczy fragment drabiny ze snu, który, no i tak dalej. Także rzeczywiście było to dość karykaturalne, ale też pamiętajmy, że jednak jak posiadał je w swoim inwentarzu, to znaczy, że one miały znaczenie. A skoro był to spis tych najważniejszych rzeczy i one się tam znalazły, no to tym bardziej to znaczy, że to było bardzo cenne. Czy coś w czasie pracy nad inwentarzem jakoś panów szczególnie zaskoczyło? Oczywiście już wcześniej znali, tylko chodziło teraz o opracowanie. W czasie opracowywania podejrzewam, że też jakieś małe zaskoczenia mogły się zdarzyć. Pan Jerzy mówi, że tego było tyle, że trudno powiedzieć co, tak?
No jestem w nie lada kłopocie, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No przyznam, że ja przepraszam, że się odwołuję ciągle do tego Jana Fryderyka Nieszczęsnego, jego inwentarza.
Trzeba było od Bogusława X zacząć, a dopiero tak, od Fryderyka.
Tak, ale my z reguły jakby nawiązujemy do tych okrągłych rocznic i akurat wcześniej...
Fryderyk był szybszy.
Tak, Fryderyk był szybszy. No i trudniejszy, więc teraz możemy...
Przede wszystkim zaskoczyła mnie, nie nastręczył aż tylu problemów, co inwentarz Jana Fryderyka, i to było zaskoczenie. Mimo, że powstało 80 lat wcześniej, ale i język niemiecki, którym był sporządzony inwentarz Jana Fryderyka, już zdecydowanie bardziej przypomina ten Hochdeutsch, czyli ten język niemiecki, którym Niemcy mówią współcześnie, bo on już wtedy zaczął na Pomorzu
obowiązywać.
W czasach
bardziej.
Jana Fryderyka to już powiedzmy, że już kancelaria to już musiała się nim posługiwać. Natomiast czasy Bogusława X to są początki, to wchodzenie tego języka, którego po prostu ludzie żyjący wówczas musieli się nauczyć po prostu. I dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że miałem duże obawy, że sobie nie poradzę, czy będą duże problemy z tą warstwą leksykalną, czy nawet odczytaniem i potem tłumaczeniem, translacją na język polski. ale okazało się, że jakoś zdecydowanie to poszło nawet chyba łatwiej niż w przypadku inwentarza Jana Fryderyka. Zresztą jeżeli chodzi o leksykę, czyli te pojęcia leksykalne, które już wyszły z użycia w języku, nie są znane, to w tym inwentarzu dzisiaj zaprezentowanym zostały dwa takie pojęcia, które nie zostały rozszyfrowane. Natomiast w przypadku inwentarza Jana Fryderyka jest ich zdecydowanie więcej.
Czyli jeszcze są puzzle niektóre do poukładania, jeszcze niektóre rzeczy do odkrycia. Proszę Państwa, już tak spoglądam na zegarek, niestety czas nasz się kończy, ale tak myślę, co kolejne? Bo to nie jest tak, że wy wydajecie, a spoczywamy na laurach i dopiero...
Nie, my prowadzimy jednocześnie wiele projektów w zamku. W tym roku mogę zapowiedzieć, że jeszcze w tym roku, do końca roku zaprezentujemy fantastyczną rzecz. Pierwszą naukową biografię Bogusława X, autorstwa profesora Rymara, dobiegają końca prace. Mam nadzieję, że do końca przyszłego roku kolejny hit po Friedebornie, nawet w tej warstwie tekstowej, może bardziej interesujący dla mieszkańców regionu, Kronikę Wedla. I oczywiście też będziemy pracować nad inwentarzami, ale tutaj jeszcze nasze dyskusje trwają, od którego zaczniemy, który będzie następny. Na pewno będziemy to robić.
Żoną Bogusława X była Anna Jagiellonka. Tak, to wiemy. Czy ona zostawiła po sobie jakiś spis? Bo dzisiaj mówimy o inwentarzu takich ruchomych rzeczy, ale dotyczących bezpośrednio Bogusława X. To były jakby jego rzeczy. Nie chcę powiedzieć prywatne, no bo trudno u władcy mówić, że to jest wszystko jego prywatne, choć przynależne jemu. Czy mamy coś takiego dotyczące Anny Jagiellonki? Wiem, że ona wcześniej zmarła. On został wdowcem po niej, mimo że była młodsza dużo od niego, to jednak... niestety dość wcześnie zmarła. Czy wiemy, że gdzieś w zakamarkach archiwów jakiś jest spis, czy niestety na razie nic nie ma takiego, tak?
Znaczy to już zostało wydane w 1859 roku przez historyka niemieckiego Klempina.
Czyli mamy.
Wyprawa ślubna Anny Jagiellonki.
I wszystko.
Ale mi się wydaje, że bardzo ciekawe jest to, o czym panowie powiedzieli. Ten inwentarz matki Bogusława, księżnej Zofii, bo pamiętajmy, że cały czas nas nurtuje ten skarb korsarzy, który ona odziedziczyła.
Ja myślę, że tutaj znowu jakieś tutaj tajemnice mówisz. Ja tylko dodam, nie wiem, czy dobrze, panie profesorze, pamiętam, ale dzisiaj mi pan powiedział, że w czasie spotkania, konferencji, że jednak Zofia nie była dobrą mamą dla Bogusława X, więc ja myślę, że warto byłoby porównać jej majątek, a jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że on na początku, ten jego majątek nie był zbyt wielki, o tym też dzisiaj mówiliśmy w naszym materiale, we Wszystko na Gorąco, a potem jednak się okazał zaradnym władcą, jednak trochę się dorobił, trochę tych rzeczy było i nie zostawił pustego skarbca i był dużo lepszy, to myślę, że to może być ciekawe wyjście do kolejnej opowieści o Bogusławie X i o gryfitach. Tak?
Jeszcze, żeby może zamknąć szybko, to powiem Państwu, że niewątpliwie jest to epoka inwentarzy. Ja jeszcze znalazłem inwentarz bliskiego współpracownika Bogusława X, biskupa kamieńskiego Marcina Karita, który zmarł w Szczecinie w 1521 roku. Tak więc być może to jest jakiś
ten
kierunek,
trop,
który
ciekawy.
Można wyznaczyć.
No to proszę Państwa, czekamy na kolejne inwentarze, bo to one wbrew pozorom bardzo wiele nam mówią, a jak naukowcy jeszcze się za to porządnie zabiorą, to się okazuje, że jeszcze dużo więcej niż nam się początkowo wydawało. Bardzo dziękuję, ja tylko opowiem, że te pięknie wydane inwentarze są na Zamku Książąt Pomorskich do kupienia. Można poszerzyć swoją bibliotekę, przede wszystkim można poszerzyć wiedzę, one są też oczywiście... Właśnie, będą wersja taka internetowa jest?
Wersji internetowej nie będzie, ale w e-sklepie można ją kupić.
No to właśnie, ale to jednak taka wersja elektroniczna też jest. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Monika Adamowska, a także profesor Rafał Simiński, Jerzy Grzelak, osoby, które przypominają nam dawne czasy w taki bardzo nowoczesny sposób. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dobranoc Państwu.
Dobranoc.